W ostatnią środę poruszaliśmy dość skomplikowany temat, mianowicie różne formy uwielbiania Boga. I to już jest jakby wpisane w ten wykład, że kiedy o tym się mówi, to ludzie różnie reagują. No bo nie wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do uwielbiania Boga poprzez klaskanie w dłoni. To jest biblijna forma. Nie wszyscy jesteśmy przekonani co do uwielbiania Boga poprzez podnoszenie rąk, choć starałem się, jak mogłem, udowodnić, że jest to biblijna forma. Nie wszyscy jesteśmy przekonani co do uwielbiania Boga językami ducha, choć znowu starałem się, jak mogłem, udowodnić, że jest to biblijna forma. A więc uwielbianie Boga to nie tylko śpiew. Uwielbianie Boga to nie tylko muzyka. To są różne inne formy, które wymieniłem i których nie wymieniłem. Nie wszystkie wymieniłem, no bo nie czas i nie czas był po temu. A więc nie tylko muzyka, nie tylko słowa, są różne formy uwielbiania Boga. W zasadzie można by powiedzieć, że uwielbianie Boga to styl życia. To styl życia. Biblia bardzo wyraźnie mówi, wszystko, cokolwiek robicie w słowie czy w uczynku, czyńcie na chwałę Boga. Zanim powstała muzyka, o której jest mowa w czwartym rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej, zanim urodził się Jubal, który był pierwszym muzykiem, to przecież Adam już żył. A żył, jak mówiliśmy, na chwałę Bogu. I niewyobrażalne jest, aby Adam nie oddawał Bogu czci i chwały. A zatem chwała to coś więcej niż muzyka. Chwała to coś więcej niż tylko słowa. Chwała to styl życia. Wszystkim mamy chwalić Pana. Wszystkim mamy chwalić Pana. W słowie, powiada apostoł Paweł, i w uczynku. A zatem wszystko, co czynimy, mamy czynić na chwałę naszego Pana. Niestety z uwielbianiem wiążą się pewne problemy. I wydaje mi się, że te problemy wynikają mniej ze stronic Biblii, jak bardziej z naszej kultury, zwłaszcza tej przeszłej, zwłaszcza z naszych korzeni. Tam tkwią gdzieś problemy tych przyjęcia, zaangażowania się w różne sposoby uwielbiania Boga. Gdybyście tak mogli kiedykolwiek pojechać na wschód, myślę o Ukrainie, o Białorusi, o Rosji, tamtejszych krajach, dalej, gdzie dominującą religią jest prawosławie, a prawosławie ma inny sposób liturgii niż Kościół, powiedzmy, rzymskokatolicki, a potem, gdybyście poszli do tego kościoła prawosławnego, ortodoksyjnego, a potem, gdybyście przyszli do nabożeństw naszych, zielonoświątkowych nabożeństw na Ukrainie, na Białorusi, zobaczylibyście, jak wiele elementów z prawosławia zostało w jakiś sposób przeniesione, przetransportowane do kościoła, do zielonoświątkowych zborów. Styl uwielbiania na przykład w tych tradycyjnych, starych, ukraińskich zborach prawie że niewiele odbiega od stylu praktykowanego w kościołach ortodoksyjnych. A zatem o czym to świadczy? O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że choć się człowiek nawraca, to gdzieś w swej podświadomości przenosi sposób, do jakiego się przyzwyczaił, gdzieś tam w swoim pierwszym kościele przenosi do ewangelicznej wspólnoty. No, nie chciałbym być w skórze tego, kto by się na Ukrainie w takim ortodoksyjnym, zielonoświątkowym zboże ośmielił klasnąć w ręce. Nie chciałbym być w skórze takiego człowieka, bo by po nabożeństwie mu się porządnie oberwało. A nie chciałbym być też w skórze kogoś, kto powiedzmy jeszcze jakoś tam się poruszy, no to pewnie by już drugi raz go nie puścili. A więc pewne style zostały przeniesione. Nam się wydaje, że my nie mamy żadnego stylu. Mamy. Jeśli już nie przenieśliśmy niczego z katolicyzmu, to wyrobiliśmy sobie swój własny zielonoświątkowy styl. I jeśli jest coś trochę innego niż styl, do którego się przyzwyczailiśmy, razi nas to. Razi nas to i usiłujemy wyszukać w Biblii argumentów na poparcie naszych racji. Widzicie, gdyby w Biblii była choć jedna albo dwie księgi z nutami, to bym powiedział, tak mamy śpiewać, bo tak mówią nuty biblijne. No ale niestety w Biblii nie ma ani jednej stronicy zapisanej nutami. A zatem mówienie, że śpiew kościelny to musi być taki, albo taki, albo tylko taki, to już jest kwestia, że tak powiem, no, naszego przyzwyczajenia. Zapewniam was, kochani, że gdy my przeminiemy, a Chrystus w międzyczasie nie przyjdzie, to młode pokolenie, które po nas przystąpi, będzie bronić tego, do czego my się przyzwyczaić nie możemy. Oni będą się sprzeciwiać tym następnym trendom, które w międzyczasie przejdą, ale będą mówić, tak ma być. A gdy zapytają, dlaczego tak ma być, gdzie jest tak w Biblii napisane, tak było za naszych ojców, dziadów i pradziadów. No więc tu pod tym względem trzeba być tolerancyjnym. Jak już powiedziałem ostatnio, nie możemy się upierać przy jednej tylko formie. W moim przekonaniu jest chwałą dla Boga nasze śpiewanie z kancjonału kościelnego. Jest chwałą dla Boga, ale jest chwałą dla Boga także i to śpiewanie, jak to niektórzy nazywają z planszy albo nazywają to ze ściany. Jest chwała i umówienie, że to nie albo to nie, no to jest dowód braku tolerancji. A przecież nie o to nam chodzi. Chodzi nam o to, żeby, jak powiedziałem już ostatnio, wszyscy się dobrze czuli. A żeby się dobrze czuć, żeby się wszyscy dobrze czuli, czasem trzeba zrezygnować ze swojego przyzwyczajenia, ze swojego punktu widzenia. Nie pamiętacie tych czasów, ale ja i może co niektórzy jeszcze pamiętają, że w latach 60. kaznodzieja musiał stać za kazalnicą jak posąg, jak kołek w płocie. Nie wolno się mu było, gdyby tak ręką ruszył albo tak, no to koniec, to by go zaraz napominali. Dla mnie to było szokiem, gdy pojechałem pierwszy raz do Ameryki i zobaczyłem kaznodzieję, jak on z Biblią w ręku, z mikrofonem w ręku chodzi po sali i usługuje. I mówiłem się, co się z nim dzieje? Co się z nim dzieje? Dlaczego on tak biega po sali? A wkrótce okazało się, że ja wystać w miejscu nie mogę. Gdy zostaję zainspirowany, podniecony, to chciałoby mi się skakać, chciałoby mi się podskakiwać. No, a tamta forma minęła. Dzisiaj już nikt się nie trzyma kurczowo kazalnicy, bo tak kiedyś było. Bądźmy pod tym względem elastyczni. Bądźmy pod tym względem tolerancyjni. Nie gaśmy ducha, wmawiając, że kiedyś tak nie było. Albo, że tylko tak być powinno. Nie gaśmy ducha, mówiąc, że ta forma albo ta forma jest niebiblijna. Oczywiście są formy niebiblijne, których nie uświadczycie na stronach Pisma Świętego. Ale wiecie, nawet i pod tym względem nie byłbym aż tak bardzo zawzięty. Bo przecież powiem tak, no, Dawid robił coś, co nie było też w Biblii napisane, kiedy sprowadzał skrzynię przymierza. Jego żona się z tego zgorszyła. On robił zupełnie rzecz nową. A więc nie było nigdzie w Biblii zapisane, żeby tak postępować, że taką formą uwielbiania można Boga uwielbić. Tak, to było jednorazowe, ale to było tak spontaniczne, choć nigdzie w Biblii nie ma wzorca innego, ale to było tak spontaniczne, tak płynące z serca, że po prostu Dawid nie wytrzymał i zaczął skakać, pląsać i tak dalej. No a dzieci, które słały gałązki, rzucały, jak Jezus wjeżdżał, też takiej formy uwielbiania nie znajdujemy na stronicach Biblii. Ale one były tak radosne, tak szczęśliwe, że to zrobiły. I Bóg patrzył na serce, a nie na formę. Jeśli więc ktoś wśród nas, dotknięty przez Ducha Świętego, zacznie klaskać albo chwalić Boga inaczej niż my sobie to wszystko poukładaliśmy, nie patrzmy na Niego ze zgorszeniem. Nie wytykajmy Mu tego, bo w ten sposób możemy się przyczynić do zgaszenia ducha. Bądźmy otwarci. Bądźmy otwarci, nawet jeśli jakaś forma wystąpi, ale nie ma jej w Biblii. Nie ma jej w Biblii. No, nie chcę odpowiadać na pytania, które mi są zadawane na temat flag, na temat pląsania, skakania. Nie chcę na ten temat się wypowiadać, bowiem ten temat już zakończyliśmy w ubiegłą środę. Różne formy uwielbiania Boga. A dzisiaj chciałbym przejść do już zapowiadanego tematu, mianowicie dlaczego zdarzają się upadki? Upadki tych, którzy prowadzą uwielbianie albo są w wielki sposób zaangażowani w uwielbianie Boga. Dlaczego zdarzają się upadki? I chcę powiedzieć, że to jest jednym z argumentów przeciwko spontanicznemu, radosnemu uwielbianiu Boga. Fakt, że nader często liderzy uwielbiania zawodzą, upadają, służy dla niektórych jako dowód. No widzicie, widzicie, gdyby Bóg był w tym, to by nie upadli. To znaczy, że Bóg nie jest tym zainteresowany, że Bóg wręcz jest przeciwny temu. Dlatego dopuszcza, żeby ci upadali, albo żeby im się zdarzały takie lub inne potknięcia. Ale wydaje mi się, że to jest niezrozumienie tematu. To jest nieprawdą. To jest niezrozumienie tematu. Choć nie przeczę, stosunkowo często zdarza się, że lider uwielbiania ma problemy sam z sobą. Choć stosunkowo często zdarza się, że muzycy, śpiewacy mają problemy między sobą. Choć stosunkowo często zdarza się, że między prowadzącymi zbór, liderami zboru, kierownictwem zboru, a prowadzącymi uwielbianie iskrzy, dochodzi do napięć. Zdarza się. I muszę powiedzieć, że nawet niektóre zbory z tego powodu cierpią. Ale mnie to nie dostarcza argumentów przeciwko, tylko raczej dostarcza mi argumentów za uwielbianiem. Za uwielbianiem, a nie przeciwko uwielbianiu. I w związku z tym, że jak mówię, gdzieniegdzie argument, o którym mówiłem, służy przeciwko uwielbianiu, chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli dzisiaj, przeanalizowali niektóre biblijne przypadki upadku liderów uwielbienia. I żebyśmy się przypatrzyli powodom, dla których ci ludzie albo ci, którzy prowadzili uwielbianie, za nie byli odpowiedzialni, upadali. I wszyscy wiemy, że pierwszym, który prowadził uwielbianie, pierwszym z nich bez wątpienia, którego jednocześnie dotknął upadek, był najdoskonalszy z archaniołów. Wszyscy dokładnie wiemy, bo już o tym mówiłem, że przez Biblię traktowany on jest jako jeden albo najdoskonalszy z archaniołów, najprzedniejszy z archaniołów. O tym mówiliśmy dokładnie w którymś tam momencie, więc ja dzisiaj tylko przypomnę niektóre myśli. On, 1/3 aniołów, wedle wielu biblistów, przeznaczeni byli do oddawania Bogu czci i chwały. To miało być ich priorytetowe zajęcie. Czczenie, chwalenie Boga. I on to właśnie, zafascynowany swoimi talentami, on to właśnie, zafascynowany swoją rolą, jak pamiętacie, mówiłem o tym, w pewnym momencie stał się rebeliantem, wzbił się w pychę, a pycha zawsze, każdorazowo jest wstępem do upadku. A zatem on był tym pierwszym. Jego talent, jego krasa, jego piękno, jego rola zarazem skłoniła go do wniosku, że może sobie pozwolić na wymówienie posłuszeństwa swojemu liderowi, Bogu. Podobnie i dziś. Podobne rzeczy dzieją się i dziś. Muzycy, śpiewacy, liderzy uwielbiania mogą ulec przekonaniu, że są w zborze najważniejsi. Że są najważniejsi, że jeśli oni nie poprowadzą uwielbiania, to nabożeństwo nie ma racji bytu. Jeśli nie odbędzie się uwielbianie iluś tam minutowe, to takie nabożeństwo nie ma sensu. Przeceniają swoją rolę, przeceniają swój talent, brak im trzeźwości, brak im odpowiedzialności. I tego rodzaju świadomość, że jest się najważniejszym w zborze, ze względu na swoją rolę, jaką się odgrywa, ze względu na talent, jaki się posiada, prowadzi do, bardzo często w niektórych zborach, prowadzi do wymuszania swoich racji na kierownictwu zboru. A to z reguły prowadzi do konfliktu między liderami uwielbiania a kierownictwem zboru. Bo jak powiedziałem, wynika to z tego oto przekonania, że my tu jesteśmy najważniejsi, że bez nas nic się odbyć nie może, że bez nas nabożeństwo nie ma racji. A zatem kierownictwo musi się nam podporządkować, a nie my pod kierownictwo kościoła czy zboru. Popatrzcie, to jest podobny styl bycia, podobne mniemanie, jak to, o którym mówiliśmy przed chwilą. Diabłu się wydawało, że pewnie niebo zostanie pozbawione chwały, że Bóg sobie nie poradzi, jeśli on, jako lider uwielbiania na czele 1/3 aniołów, dokona schizmy, odejdzie, odstąpi. Podobnie niestety dzieje się z niektórymi liderami uwielbiania. A więc doprowadzają do konfliktu, do iskrzenia. Albo druga postawa. Zafascynowani swoją osobą, swoimi talentami, a jednocześnie i swoją rolą, nie poddają się korekcie. Nie są, jak to mówimy, reformowalni. To prawda. Ja nie wiem, jak to wyglądało w niebie. Czy Bóg próbował korygować jutrzenkę światłości, czy też nie? W każdym razie on był niereformowalny. I podobnie jest z niektórymi liderami uwielbiania. Nie są reformowalni, nie przyjmują korekty, nie przyjmują napomnienia. Buńczuczni, zarozumiali. No, może to wynika stąd, z prawdy, że najtrudniejszym elementem to są muzycy. Śpiewacy, muzycy. Tak niektórzy powiadają. Trudno się jest z nimi porozumieć. Są bardzo często zapatrzeni w swój talent, swoje zdolności, umiejętności i w związku z tym, kto mi tu będzie cokolwiek podpowiadał, skoro on nie ma żadnego wykształcenia muzycznego? Co on mi tu będzie radził, skoro on nie skończył klasy takiej, takiej, takiej? Ja u takiego i takiego profesora studiowałem, a on mi tutaj, nie znający się nawet na nutach, będzie chciał coś podpowiadać. I tu się rodzą pewne problemy. Muzycy muszą pamiętać, że to kierownictwo zboru, liderzy są przez Boga wyznaczeni do prowadzenia i kierowania zborem, a nie oni. Oni są ważni, ale nie na tyle ważni, żeby terroryzować, narzucać kierownictwu zboru swoją wolę. A niestety tak jest, że bardzo często właśnie muzycy chcą dominować i narzucać. Jeśli się im nie da godzinę i 20 minut, to oni nie będą śpiewać. Jeśli nie będzie tak, jak oni zadecydują, to nie będą śpiewać. No niestety znam dziesiątki przykładów z terenu naszego kraju, kiedy, w których to sytuacjach zbory się dosłownie podzieliły, bo muzycy odchodzili, a za nimi ci, którzy ich duchowo sponsorowali. A więc, co jest bardzo często przyczyną upadku liderów uwielbiania? Co jest? Zarozumiałość, pycha. Zarozumiałość i pycha. Niegotowość do poddania się pod autorytety zboru. A przecież to musi być tak, że całe kierownictwo, wszyscy, którzy za zbór odpowiadają, którzy za nabożeństwo odpowiadają, muszą grać na jedną nutę. Nie można w żaden sposób dawać do zrozumienia, że my tu jesteśmy najważniejsi. I że bez nas pastor sobie nie poradzi, starsi sobie nie poradzą, że bez nas w zborze nic się nie będzie działo. Jeśli którykolwiek z prowadzących uwielbianie tak myśli, to de facto dyskwalifikuje się jako lider uwielbiania. Druga przyczyna upadku liderów uwielbiania, niestety także się zdarzająca, to podatność na pokusy. To szczególna podatność na pokusy. Dlaczego? Bo właśnie muzycy są najbardziej wrażliwymi istotami ludzkimi. Albo jednymi z najbardziej wrażliwych istot. Oni słyszą tę muzykę, piszą tę muzykę, a więc są bardzo, bardzo wrażliwi. I dlatego są najbardziej także podatni na pokusy. Pomyślmy. Nikt nie wątpi, nikt z nas nie ma wątpliwości, że jednym z największych i najznakomitszych chwalców Starego Testamentu był wspomniany przed chwilą Dawid. Komponował pieśni, psalmy, grał na harfie, sam śpiewał. On także, będąc królem, wyznaczał całe grupy śpiewaków. A więc nie ulega wątpliwości, że jest to jedna z najznakomitszych postaci uwielbienia w Starym Testamencie. Nic więc dziwnego, że postawa Dawida była niejako solą w oku diabłu. Diabeł nienawidził Dawida, bo Dawid zajął niejako jego miejsce, z którego on został zdetronizowany. A Dawid wszedł w to miejsce, by oddawać chwałę Bogu sam i zastępy śpiewaków, lewitów i tak dalej, którzy na jego polecenie uwielbiali Boga. W związku z tym diabeł szukał różnych sposobności, różnych okazji, aby doprowadzić Dawida do upadku. Aby doprowadzić Dawida do upadku, zatkać to źródło, z którego inspiracji w dzień i w noc w świątyni wznosiła się chwała dla Boga. I co zrobił diabeł? Jednego dnia, gdy Dawid był sam w swoim pałacu, gdy wojsko pod wodzą jego generała wyruszyło do walki, podstawił mu wróg piękną kobietę. I to kobietę, żonę jednego z najwierniejszych żołnierzy. Była to Berszeba, I resztę wydarzeń już znacie. Resztę wydarzeń już doskonale znacie. Być może ktoś inny troszeczkę z twardszym sercem, mniej uczuciowy, mniej emocjonalny, być może odwróciłby się i poszedłby do swoich pałaców, do swojej komnaty. Ale Dawid tego nie zrobił. I co się potem stało, wszyscy doskonale wiecie. Chciałbym też, abyście zauważyli, że czyn ten, a więc powiedzmy grzech z Berszebą, nastąpił wkrótce potem. W 6 rozdziale 2 Księgi Samuelowej czytamy, jak Dawid wprowadza skrzynię do Jeruzalem. Jak skacze, jak chwali Boga, jak podskakuje z radości, jak jest uniesiony, entuzjastyczny. Nawet jego żona jest tym zgorszona, jego postawą, jego zachowaniem. A więc 6 rozdział opisuje nam chwałę, uwielbienie, jakie tworzy Dawid na cześć Boga z radości, że skrzynia przymierza jest wprowadzana. A potem są różne opisy i następuje rozdział 11, następuje upadek Dawida. Zaraz potem. Widzicie, to mówi, że muzycy są najbardziej narażeni na pokusy. Mam trochę doświadczeń z kursów młodzieżowych, z zlotów młodzieżowych i nasuwają mi się tutaj pewne wnioski. Zauważyłem mianowicie, że zawsze szczególnym względem u dziewcząt cieszyli się ci młodzieńcy, którzy potrafili błyskotliwie grać albo ładnie śpiewać. Jeszcze dobrze ze sceny nie zeszli, już otaczała ich chmara wielbicielek. Taka jest prawda. No, to jakaś duma pokazać się z tym oto, którego wszyscy słyszeli, jak pięknie śpiewa. Albo pokazać się z tym, którego słyszeli, jak pięknie gra. I tak to bywa, że za takim właśnie młodzieńcem albo za taką dziewczyną zawsze ciurkiem, panny ciurkiem albo chłopcy ciurkiem. A więc coś w tym jest. Co w tym jest? W tym jest to, że ci ludzie są narażeni. Są wystawieni jak gdyby na szczególne pokuszenie. I muszę powiedzieć tak, że z doświadczenia także innego, jako prezbitera naczelnego, wynika i mam takich świadectw wiele, że stosunkowo często się zdarzało, że prowadzący uwielbianie, lider lub liderka, wchodzili w relacje z kimś, kto nie był ich mężem albo żoną. Bo ten przypadek Dawida jest symptomatyczny. Bo tak to jest. Ci ludzie są w sposób szczególnie narażeni na pokusy. I w związku z tym, jeśli mógłbym o coś zaapelować, to, abyśmy się bezwzględnie modlili za wszystkimi, którzy nam usługują śpiewem, prowadzą uwielbianie. Bo oni przeżywają swoje stresy. Każdy ewentualnie nieudany występ, jakaś pomyłka powoduje, że oni przeżywają w swoim wnętrzu swoje stresy, napięcia. Ale też przeżywają i zewnętrznego rodzaju, i zewnętrzne pokusy. Diabeł robi wszystko, krąży wokół nich, może z większą częstotliwością, niż wokół innych, którzy przyszli na nabożeństwo, posiedzieli, podrzemali i poszli. Więc z całą pewnością ci ludzie przeżywają większy napór ducha ciemności. I byłoby dobrze, bracia i siostry, abyśmy się przyzwyczaili do tego, żeby kiedy staje taka czy inna grupa, czy chór, czy ktokolwiek przed nami, żebyśmy się o tych ludzi już w duchu modlili. Modlili o tych, którzy prowadzą uwielbianie, modlili o tych, którzy usługują w przeświadczeniu, w tej oto świadomości, że są oni pod presją i wielu spojrzeń z sali i wewnętrznych napięć, a także ataków ze strony mocy ciemności. I trzecim powodem upadku chwalców może być także jeszcze inna przyczyna, mianowicie nieszczerość tych, którzy to uwielbianie prowadzą, nieszczerość tych, którzy koncertują, którzy śpiewają, nieszczerość. No, czasem może tak być, że ktoś robi to, co robi, po to, żeby się tylko po to, żeby się pokazać. Może być taka oto sytuacja, że jego celem nie jest uwielbienie Boga, a podobanie się publiczności. Jego celem nie jest oddanie chwały Bogu, a zaimponowanie tym, którzy mnie widzą i słyszą w danym momencie. To jest nieszczere, to jest obłudne. I zdumiewające jest, bracia i siostry, to, że może nie to jest zdumiewające, co teraz powiem, ale to, co potem powiem. W Starym Testamencie ofiara była jakąś formą czczenia Boga, oddawania Bogu chwały. Gdy się wznosił dym ze złożonej ofiary, jak pamiętacie, Bóg był bardzo często z tego zadowolony. Gdy Noe, z ołtarza Noego wzniósł się dym, Bóg spojrzał i powiedział: już nigdy więcej ziemi nie skażę wodami potopu. Poczuł Bóg woń ofiary. Była mu przyjemna. A my mówiliśmy, że chwała to coś przyjemnego dla Boga. To coś, w czym Bóg mieszka, w czym się Bóg rozkoszuje, co sprawia Bogu przyjemność, satysfakcję, zadowolenie. Mówiliśmy o tym. Tak jak ta woń z ołtarza Noego sprawiała Bogu satysfakcję, tak nasza chwała, jak woń kadzidła, wznosi się ku górze. I może ja się mylę, ale nie sądzę, bym się mylił, ale w każdym razie spośród tysięcy składanych ofiar, opisanych przez Biblię, okazuje się, że cztery ofiary nie zostały przyjęte. Cztery ofiary nie zostały przyjęte. I gdy analizujemy te cztery przypadki nieprzyjęcia ofiar, to jesteśmy bardzo bliscy stwierdzenia, że nie zostały one przyjęte dlatego, że były one nieszczere, obłudne, powiedziałbym. Dlatego Bóg się do nich nie przyznał. I z reguły ci, którzy w ten sposób ofiarę składali, ponieśli określone konsekwencje. Zapytacie, o jakie przypadki mi chodzi. Niewątpliwie pierwszym przypadkiem jest przypadek Kaina. A gdzie jest jego historia opisana, to wiecie. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 4. Rozdział 4, od 3 do 5 wiersza czytamy tak. Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej, z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. No nie będę czytał, bo przecież chyba nie zachodzi taka potrzeba, co się wydarzało dalej. Jak bardzo staczał się coraz bardziej Kain, aż do zabicia swojego brata Abla, a w końcu czytamy, że Kain odszedł przed oblicza Bożego, zerwał wszelkie relacje z Bogiem. A przyczyną wszystkiego było to, że jego ofiara nie została przyjęta. A dlaczego jego ofiara nie została przyjęta? Cóż to się takiego stało, że jego ofiara nie została przyjęta? Bibliści dowodzą, że dokładne hebrajskie tłumaczenie czynu Kaina można w ten sposób wytłumaczyć, że Kain w porze ofiarowywania, gdy nastała pora ofiarowywania, biegł z pola. Tak przynajmniej tłumaczą to rabini, uczeni żydowscy. Kain biegł z pola, gdzie pracował. I tak jak biegł, ponieważ już pora rozpoczynania nabożeństwa się zaczynała, więc tak jak biegł przez pole, tak rwał. Tu burak, tam marchew, tam co popadło, tak to rwał. I tak to przyniósł przed oblicze Boże. I tej ofiary Bóg nie przyjął. No bo jakaż to była ofiara? Taka z konieczności. Taka z konieczności. Powinien był przerwać przynajmniej godzinę wcześniej swoją robotę i wyjść i nazbierać najlepsze płody rolne i wtedy przyjść, tak jak to zrobił zresztą Abel, wybrał najpiękniejszą owieczkę, baranka ze swojego stada i przyniósł na ofiary Bogu. A on tak łapu-capu, co popadło pod rękę. I to ofiarował Bogu. I w związku z tym Bóg tego nie przyjął. Wybaczcie mi za zbyt daleko idące skojarzenia. Może to akurat was nie dotyczy. Może to dotyczy innych zborów. Ale czasem siedzę i patrzę, jak ludzie 10 po 10 biegną. Pa, siadają. No myślę, zawsze, zaraz mi się to kojarzy, to biegnięcie przez pole z burakami. I to łapanie na łapu-capu buraków, marchwi i wszystkiego, co tam po drodze będzie. No ja rozumiem, że komuś raz może samochód nie zapalić, no bo jak jest 25 stopni zimna, no to może się zdarzyć, nie? Czasem może coś tam zaiskrzyć, można. No ale jeśli to jest notoryczne, każdą niedzielę, no to już nie można tego składać na samochód, ani usprawiedliwiać się w żaden inny sposób. Po prostu coś tam, gdzieś tam z tym ofiarowywaniem Bogu jest nie tak, jak być powinno. I ta ofiara Kaina, ze względu na jego nieodpowiedzialność, lekkomyślność, nie została przyjęta. Byłoby lepiej, gdybyśmy tak przyszli 10 minut wcześniej, usiedli, wyciszyli się przed Bogiem, odłączyli się od tego, o czym jeszcze przed chwilą myśleliśmy, rozmawialiśmy i gdybyśmy tak wewnętrznie mogli już się spotkać z Bogiem, zanim nawet ktoś tu stanie, by rozpocząć nabożeństwo. Drugi przypadek, o którym mówi Biblia, że także ofiara nie została przyjęta, to jest ofiara synów Arona. Trzecia Księga Mojżeszowa, rozdział 10. I tam od pierwszego do trzeciego wiersza czytamy także o zdumiewającym przypadku. Wybaczcie, ja tego nie będę komentował, bo też sam do końca nie rozumiem. No ale jest w tym coś z tego, o czym mówiłem chyba poprzednio. 10 rozdział powiada tak. Synowie Arona, Nadab i Abihu, wzięli kadzielnicy, każdy swoją włożyli w nie ogień i nasypali nań kadzidła i ofiarowali przed Panem inny ogień, którego im nie nakazał. Wtedy wyszedł ogień od Pana i spalił ich, także zmarli przed Panem. I rzekł Mojżesz do Arona, oto co Pan rzekł. Na bliskich moich okazuje się świętość moja, a wobec całego ludu chwała moja i Aron zamilkł. Dziwne wydarzenie, bo przecież Nadab i Abihu byli powołani do służby kapłańskiej. Aron i jego synowie byli kapłanami i wielokrotnie oni składali ofiarę w postaci kadzielnic. Tym razem coś im przyszło do głowy, aby w kadzielnicy włożyć obcy ogień, inny ogień. Nasypali inny ogień, włożyli inny ogień. Był pewien Boży nakaz, skąd miał być brany ogień, jak miała być ofiarowywana ofiara. Oni to zrobili po swojemu. Nie zrobili wedle Bożej woli. I jakiś inny ogień ofiarowali. Czasem mnie ludzie pytają, o jaki ogień chodziło? Co to znaczy ten inny ogień? No nie potrafię powiedzieć, co to znaczy ten inny ogień. Czy gdzieś ten inny ogień wzięli przypadkowo z jakiegoś ogniska? No nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Skąd oni ten ogień wzięli? A skoro nie potrafię powiedzieć, nie będę się wymądrzał. Nie będę poszukiwał czegoś, czego nie wiem. W każdym razie nie ofiarowali tego ognia, który powinni byli ofiarować. Postąpili nieszczerze. Inaczej obłudnie. Nieszczerze. Bo powinni byli postąpić zgodnie z Bożym Słowem. Tak Bóg mówił, tak było przypisane, tak było nakazane, tak powinni byli, tak powinni byli zrobić. Oni zrobili inaczej. I okazuje się, że obaj ponieśli skutki, obaj ponieśli tego konsekwencje. Tak jak poniósł konsekwencje Kain, tak i oni ponieśli konsekwencje. Choć chcieli ofiarować, choć chcieli złożyć ofiarę. Ale to nie było w zgodzie z wolą Bożą. Trzeci przypadek, o którym także czytamy, to jest czwarta księga Mojżeszowa, rozdział szesnasty, wiersze od 6 do 7. Będę podawał tak, jak będę czytał. Rozdział 16, od 6 do 7 wiersza. Chodzi o przypadek Koracha, który, jak pamiętacie, zbuntował się przeciwko Mojżeszowi. Korach, Datan i Abiram. I oto w 6 wierszu czytamy tak. Tak uczyńcie ty, Korach, i wy, i cały zastęp jego, weźcie sobie kadzielnicę. I włóżcie w nie ogień, i jutro nasypcie nań kadzidła przed Panem. Ten mąż, którego Pan sobie obierze, będzie świętym. Dość tego, synowie Lewiego. Podobna sytuacja. Przecież oni byli synami Lewiego, także powołani do usługiwania. Mówiłem wam, że całe plemię Lewitów to było plemię kapłańskie, powołane do posługi w świątyni, a w tym także do ustawicznego uwielbiania Boga. I oto tutaj Korach przychodzi, tak jak być może wcześniej to wielokrotnie czynił, przychodzi, bo nie zrobiło to na nim żadnego wrażenia, gdy Mojżesz mu kazał wziąć kadzielnicę. Przychodzi z kadzielnicą, aby ofiarować Panu. Ale co się okazuje? Okazuje się, i to czytamy w 17 rozdziale, od wiersze 1 i 2, w międzyczasie wydarzyła się tragedia, o której za chwilę, a w rozdziale 17 od 1 wiersza czytamy, przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy, powiedz do Eleazara, syna Arona, kapłana, niech pozbiera kadzielnicę z pogorzeliska, a ogień rozrzuci daleko. Były bowiem poświęcone. Wiecie, co się potem wydarzyło. W duchu buntu, sprzeciwu, Korach ofiarowywał kadzielnicę. Bóg nie przyjął tej ofiary. Ziemia się rozstąpiła. I on, Korach, i cały zastęp, który stał i wspierał go w jego schizmie, w jego buncie, stąpili żywcem do otchłani, jak czytamy w tym fragmencie, który pominaliśmy. A kadzielnice zostały porozrzucane, a więc nie przyjął Bóg tej ofiary, dlatego że nie była ona także szczera. Bo szczerość Koracha polegałaby na tym, gdyby stanął przed Mojżeszem i Aaronem i powiedział, bracia, wybaczcie. Zgrzeszyliśmy, zbuntowaliśmy się. Podajcie nam rękę na zgodę. I gdyby to zrobili, wtedy kadzielnice mogły być, ofiara wtedy, chwała wtedy mogła być Bogu ofiarowana. A to było nieszczere, to było obłudne. Coś, jakiś symbol. No i wreszcie, bo już kończyć musimy, wreszcie czwarty przypadek, nowotestamentowy przypadek. Ja nie mówiłem o formie chwalenia Boga, a to jest forma chwalenia Boga, nasze ofiary w postaci dziesięcin. Tego nie mówiłem, bo stosunkowo niedawno ten temat przerabialiśmy. Mówiliśmy o naszych ofiarach, dziesięciny, składki, kolekty, a więc ofiarowanie pierwoci. W Izraelu tak było, że musiano ofiarować pierwociny, pierwociny Bogu. I to było na chwałę Boga. To było na chwałę Boga. My dzisiaj tego nie robimy, ale my ofiarowujemy nasze zasoby materialne. Nasze możliwości pracy możemy ofiarować. Możemy, jeśli ktoś nie ma pieniędzy, a chciałby złożyć swoją ofiarę. Może przyjść na budowę, może pracować ileś tam, jakiś tam czas. I w ten sposób uczcić Boga. W każdym razie czczenie Boga poprzez ofiary, pierwociny. Tego nie mówiliśmy, bo uważam, że ten temat jest tak jasny i tak zrozumiały, że nie trzeba go było powtarzać w poprzednią środę. A Ananiasz i Safira zapatrzyli się na to, co zrobił Barnaba. A on ofiarował Bogu za pośrednictwem zboru cały swój majątek. Wszystko, co miał, sprzedał i przyniósł i złożył u stóp apostołów. I to zostało potraktowane jako ofiara. Ananiasz i Safira zrobili coś podobnego. Z tym, że przy tym byli obłudni. Pochwalam ich za to, że ofiarowali, ale ta ofiara złożona była nieszczerze obłudnie. Dlaczego? Bo mogli przyjść do Piotra i powiedzieć: Piotrze, myśmy podobnie jak Barnaba postąpiliśmy, sprzedaliśmy naszą rolę, ale 50% z tej roli zatrzymaliśmy dla siebie. Mamy wnuki, musimy im zabezpieczyć jakąś przyszłość. A 50%, proszę bardzo, dajemy na dzieło Boże. Myślę, że Piotr wyciągnąłby ręce i pobłogosławił. Niech ci Bóg błogosławi Ananiaszu i Safiro. Ja bym tak w każdym razie zrobił. Gdyby ktoś przyniósł i powiedział: słuchaj, miałem tam trochę i w związku z tym podzieliłem połowę dla siebie, a połowę do zboru. Na pewno byśmy się zbiegli jako starsi i błogosławili. I Piotr przypuszczał, że też by to zrobił. Problem polegał na tym, że Ananiasz i Safira oświadczyli, że to jest wszystko. To było nieszczere, to było obłudne. To było kłamstwo poza tym. A więc nieszczere, obłudne kłamstwo. I w tej sytuacji i ta ofiara także nie została przyjęta. I to są cztery przypadki, o których czytam w Biblii, że choć ludzie ofiarowywali, nie było to przyjęte, było to odrzucone. Było to odrzucone. I może się zdarzać, że w gronie śpiewaków stoją tacy, i nie mówcie mi, że to się nigdy nie zdarzyło, to się zdarzało, którzy stają tylko po to, żeby ich, powiedzmy, młodzieńcy widzieli, żeby je młodzieńcy widzieli, albo żeby je panienki, albo żeby ich panienki widziały. Inny cel niż uwielbianie Boga. Doprawdy inny cel. To jest obłudne. To nie jest szczere. My przychodzimy tu po to, żeby chwalić Boga, uwielbiać Boga, a w międzyczasie się nie rozglądamy, czy mnie widzą, czy mnie słyszą. Ja chwalę Boga, bo taką mam potrzebę mojego serca. A jak ty reagujesz, to już jest twój problem. Ja chwalę Boga. To jest moja wewnętrzna potrzeba, podnieść moje ręce i chwalić Boga. I ronić łzy przed Jego obliczem i dziękować Bogu za wszystko, co się w moim życiu z Jego łaski wydarzyło. A czy kogoś to śmieszy, albo nawet drażni, no to już nie jest mój problem. Ja chcę wyrażać szczerze moje emocje, to co czuję przed Bogiem. Jeśli ktoś to robi obłudnie, a przy tym towarzyszy mu jakiś cel, jak Ananiasza i Safiry, być może oni się spodziewali pochlebstwa za to, no to prawdopodobnie to się skończy także bardzo źle. To się skończy źle. I wreszcie czwarty powód, dla którego zdarzają się upadki chwalców, to ten, iż chwalcy, a więc ci, którzy niejako prowadzą uwielbianie albo przyczyniają się w grupie stojąc do uwielbiania Boga, zachęcają zbór cały, inspirują zbór cały. Trzeba nam wiedzieć, że ci ludzie przeżywają po pierwsze sprzeciw, jak już wspomniałem na wstępie, sprzeciw, przeżywają stres, przeżywają oddziaływanie na ich psychikę. Ja już kiedyś wam powiedziałem, że niedobrze jest, jeśli wszyscy chcemy korygować prowadzących uwielbianie albo grupę, bo wtedy rozerwiemy tych ludzi. Bo jedni staną i będą mówić, słuchaj, my byśmy chcieli, żeby 860 pieśni ze śpiewnika pielgrzyma było co niedziela śpiewane. A potem przyjdą inni i powiedzą, słuchaj, my byśmy chcieli, żeby śpiewane było, no co, pieśni radości, no proszę. A jeszcze inni przyjdą i powiedzą, a my chcielibyśmy wędrowca. Prawda? A jeszcze inni powiedzą, co? No teraz w tą stronę kieruję moją głowę. Nie swoje własne, to tam swoje własne. To nikt nie będzie wiedział, co się śpiewa. Ale powiedzmy te nowe refreny, którym nie odbierajmy inspiracji ducha, bo jakżeż możemy? No prawda, że niektóre refreny no, są takie, że się nie da ich śpiewać, bo nie wiadomo, jakiemu panu, czy New Age, czy komu tam one są śpiewane. Ale jeśli tam występuje zdecydowanie imię Jezus i Bóg Ojciec i tak dalej, Duch Święty, no to jest wiadome. No ale, no więc ci by chcieli tego śpiewać. No i teraz powiedzcie mi, kochani, jak się mają znaleźć ci prowadzący? Kogo mają słuchać? Z szacunku do tych chcieliby tych posłuchać, z szacunku do tych chcieliby tych posłuchać, z szacunku do tych posłuchać i z szacunku do tych posłuchać. Dlatego powiedziałem, no nie wywierajmy na nich presji. Od tego jesteśmy my, starsi zboru, liderzy. Od tego jest duszpasterz odpowiedzialny za uwielbianie. Z nim się kontaktujmy. Powiedzmy mu nasze, ale konstruktywną krytykę. Nie tak, ponieważ mi się to nie podoba. No to zaproponuj w to miejsce coś innego. Powiedz, co by ci się podobało. Przedyskutujmy ten temat. Przecież, kochani, jeszcze raz zrozumcie, i my, i oni, i wszyscy inni, nie chcemy dominować ani narzucać, chcemy usługiwać. Chcemy usługiwać w taki sposób, żebyśmy się wszyscy dobrze czuli. No, ale czasem wybór jest trudny. Czasem jesteśmy stawiani przed pewnymi, że tak powiem, naciskami jednej, drugiej, trzeciej, czwartej grupy. Albo jakiś grup ludzi. A więc niewątpliwie ci ludzie przeżywają napięcie, stresy. Tu, w tym zborze. Jeden z liderów uwielbiania przyszedł i powiedział, pastorze, ja mam już dość. Ja już nie zniosę tego. No i nie zniósł. A więc bądźmy pod tym względem wyczuleni. Bądźmy wyrozumiali. I tak jak powiedziałem, pod właściwym adresem się zwracajmy. A zatem prowadzący uwielbianie, kierujący uwielbianiem, przeżywają tego rodzaju napięcia psychiczne. A poza tym, no trzeba bezpośrednio powiedzieć, wprost powiedzieć, oni, jak może niewielu innych, mają przeciwko sobie diabła i cały jego sprzeciw. Cały jego sprzeciw. On to, ponieważ sam kiedyś to robił, zbuntował się i wiecie, co się potem dalej z nim wydarzyło? Dzisiaj zgrzyta zębami na tych, którzy jego miejsce chcieliby zająć i prowadzić uwielbienie. Przyczyniać się do chwały uwielbienia Boga. I dziwne jest, możemy to popatrzeć, możemy to zobaczyć jeszcze w Księdze Sędziów w pierwszym rozdziale. Księga Sędziów i na tym już zakończymy. W ogóle ten temat zakończymy. Księga Sędziów. Księga Sędziów, pierwszy rozdział od pierwszego do trzeciego wiersza. Od pierwszego do trzeciego wiersza. Przeczytajmy wspólnie. Po śmierci Jozuego pytali synowie Izraelscy Pana, mówiąc, kto z nas ma wyruszyć pierwszy przeciwko Kanaanejczykom, aby walczyć z nimi. A Pan rzekł. Kto? Juda. Juda wyruszy. Oto tam dałem tę ziemię w jego ręce. Juda. Juda wyruszy. A więc tym, który miał iść pierwszy do boju, był kto? Było jakie plemię? Judy. A więc Juda miał iść jako pierwszy. I taka była reguła, że najczęściej Judejczycy szli jako pierwsi. Gdybyście czytali o Jehoszafacie w drugiej księdze Kronik, w 20 rozdziale, to tam król powiada, prorok powiada, że mają być ustawieni Judejczycy. Z kim? Z czym? Z trąbami, w szatach białych i mają iść, i mają grać, i mają śpiewać. Judejczycy. A więc zwykle Judejczycy szli jako pierwsi. I jeśli następowało uderzenie wroga, to pierwszy impet tego uderzenia zawsze następował, czy zatrzymywał się na kim? Na Judzie. Ci pozostali tam gdzieś na końcu, zanim do nich doszło, to oni już dawno uciekli. Albo już wróg został w międzyczasie pokonany. To na Judejczykach skupiała się cała moc i cały opór i cały sprzeciw nieprzyjaciela. Na Judejczykach. A cóż znaczy słowo Juda? Cóż znaczy słowo Juda? Wszyscy chyba już to słyszeliśmy, że słowo Juda znaczy chwalebny, znaczy chwała. Chwała, chwalebny. A zatem, co możemy powiedzieć? Oddający chwałę to są jak gdyby następcy po plemienia Judy. To są ci, na których skupia się bardzo często huraganowy atak wroga. I teraz oni muszą przytrzymać i presję ze strony ludu Bożego, i presję ze strony wroga. Jeśli mi ktoś mówi, słuchaj, upadają liderzy uwielbiania, to odpowiadam, bo nie otaczaliśmy ich dostatecznie murem modlitwy. A oni też są tylko ludźmi. I dla mnie to, że upadają liderzy uwielbiania, nie jest argumentem przeciwko uwielbianiu, tylko jest argumentem za uwielbianiem. Bo to znaczy, że to wrogowi się nie podoba.